słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po chrzcie w rzece Jordan Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel, rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz Jezus mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Dokładnie miesiąc temu, w niedzielę Chrztu Pańskiego, rozpoczęliśmy nowy rok kościelny i poznawanie Ewangelii Mateusza. Wtedy przeczytałem nie tylko wydarzenie z chrztem, ale także pobyt Jezusa na pustyni. I wyjaśniałem, że w gruncie rzeczy te dwa wydarzenia są jednością. Mają ten sam temat. Mówią, że w świecie, w którym żyjemy, są dwa źródła zła. Jednym źródłem zła jest szatan, drugim źródłem zła jest sam człowiek, który słucha złego ducha. Szatan, bo symbolem szatana jest w języku biblijnym woda, morze, chaos, żywioł morza. Fale morskie przypominają trochę węża, tak się wiją. I grzech, poważny grzech, zawsze obecnia w nas i dokoła nas złego ducha. Z kolei symbolem tego zła, którego autorem jest człowiek, jest pustynia, kraina śmierci, przeciwieństwo raju, ponieważ grzech rodzi tajemniczą śmierć w naszych wnętrzach. Obumieramy w głębinach naszych wnętrz i nie bardzo wiemy, dlaczego mamy złe samopoczucie, jakieś dziwne, przykre wydarzenia. Jezus, rozpoczynając swoją misję Zbawiciela świata, wchodzi w te dwa źródła zła. Zwłaszcza, że one są obiecywane, że Jezus dotknie jako Mesjasz tych dwóch źródeł zła. Najpierw, gdy chodzi o chrzest, to wejście Jezusa w rzekę Jordan, jak mówiłem, te pragnienia ludzkie uwalnienia się od zła i sięgnięcia po życie. Było to zapowiedziane w księdze Jozłego, gdy Jozue podprowadził już naród wybrany do rzeki Jordan i trzeba było przejść rzekę Jordan, żeby wejść do ziemi obietnicy. To wtedy Bóg mu objawił, że jeżeli najpierw kapłani z Arką Przymierza wejdą do rzeki, rzeka przestanie płynąć. Suchą stopą wszyscy przejdą przez Jordan i dopiero kiedy ostatni wyjdzie na brzeg, wody Jordanu ruszą. Był to czyn proroczy zapowiadający, że kiedyś Jezus, bo Jezusa symbolizowały dwie tablice. Jedna tablica symbolizuje Boga, pierwsza, a druga człowieka. Kiedy Bóg stanie się człowiekiem, wtedy Jezus wejdzie w rzekę Jordan i będzie aż do końca naszych dni przez tajemnicę chrztu, oczywiście chrzest zapowiada chrzest krzyża, chrzest krwi, aż ostatni człowiek przejdzie ten świat. Jezus wyjdzie z krzyża. Może już znikną znamiona męki, bo teraz Chrystus zmartwychwstały ma znamiona męki. A gdy chodzi o pustynię, Jezus wyszedł na pustynię na 40 dni. Dlaczego na 40 dni? By powiedzieć, że jest obiecanym nowym Mojżeszem, że Mojżesz tylko zewnętrznie jakby wyprowadził Izraelitów z Egiptu, ale w gruncie rzeczy oni w sobie Egipt mieli. Bo na Egipt, na sedno Egiptu składają się te trzy pokusy. Fałszywy obraz Boga, nieprawdziwy, dążenie do siły, do mocy, do sławy, do znaczenia. I dopiero Jezus, nowy Mojżesz, wyprowadzi nasze wnętrza z Egiptu duchowego, wewnętrznego. Jezus oczywiście nawiązuje do Księgi Liczb, do rozdziału 13-14, do największego grzechu Izraelitów na pustyni. I wtedy jako kara 40 dni Bóg zamienia na 40 lat, ponieważ Izraelici chcieli ukamienować, zabić Mojżesza i wrócić do Egiptu, czyli przerwać cały plan zbawczy, który był w Jezusie Chrystusie. Pamiętamy, że w pewnym momencie Bóg kazał Mojżeszowi wysłać 12 zwiadowców, reprezentantów każdego pokolenia, nie byle kogo, książąt. Ci przeszli, mieli przejść przez cały kraj Kanaan, obiecany Abrahamowi, ale przeszli i patrzyli zbyt po ludzku. Wiadomo, że z Egiptu wyszli dzięki mocy Bożej. I teraz mieli wejść do ziemi obietnicy dzięki mocy Bożej, dzięki temu, że są w przymierzu z Bogiem prawdziwym, z Bogiem, dla którego bogowie i narody, za bogami tych pogan był świat demonów, więc dla Boga to nie będzie problem. Tymczasem oni przeszli przez 40 dni tę ziemię i szatan zasiał w nich potworny lęk. Nie mamy żadnych szans. W fortece ludzie mocni, zdrowi, a my tu herlaki, niewolnicy, w dodatku wydzięczeni przez pustynię, przyszli i zasiali ten lęk tych wszystkich, którzy z Mojżeszem byli na pustyni. Całą noc lud jęczał, płakał, no a rano już brali za kamienie, żeby wykończyć Mojżesza i wrócić do Egiptu. Jezus, przypominając ten fakt, niejako chciał powiedzieć, że od czasu, kiedy nasze wnętrza przez grzech stają się pustynią, to człowiek jest narażony nieustannie na pokusę lęku. Lęku o życie, o siebie, o dobre imię. Niezdolny jest do wykonywania planów Bożych. Grzechem Izraela na pustyni jest grzech szemrania, niezadowolenia z Boga. No, między innymi właśnie lęku. Jezus nie tylko weźmie jako Mesjasz grzechy, które będą, które są, ale grzechy, które były kiedyś. Niejako idzie wziąć na pustynię i ten grzech, a że był obiecany nowy Mojżesz, to posłuchajcie z Dziejów Apostolskich, cytuję to, Księgi Powtórzonego Prawa, sam święty Piotr po pierwszym cudzie. Proroka jak ja, powiedział przecież Mojżesz, proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg pośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Jezus przez to wyjście na 40 dni niejako ogłosił, to ja jestem tym nowym Mojżeszem i szatan nie stanie mnie napoić takim lękiem, żebym ja się nie podjął misji. Jezus poczuł głód, ale to nie tylko chodzi o ten głód fizyczny. Chodzi o głód zbawienia świata, uwolnienia ludzi z tego lęku, z tego grzechu szemrania, niezadowolenia z Boga, który no, tam gdzieś, nawet jak człowiek nie wypowiada, to te znaki zapytania są pod adresem Boga we wnętrzach ludzkich. Człowiek nie jest zachwycony tym, co Bóg z nim robi, a raczej czego nie robi w jego życiu. I wtedy ingeruje, kiedy niejako Jezus po 40 dniach jako człowiek poznał rozmiary zła, którym ma się przeciwstawić, powiedział amen, podejmuje się misji. Wtedy ujawnia się antychryst, szatan i mówi, uważaj, to jest mój teren, rodzina ludzka to jest mój teren, a ponadto nie masz szans, niewielkie masz szans. No i rozpoczyna się to. Pytanie, dlaczego trzy pokusy? Dlaczego trzy pokusy? Dlatego, że szatan chciał uderzyć w misję trzech osób Trójcy Świętej w naszych wnętrzach. Wielkie pragnienie Boga Ojca w stosunku do każdego człowieka, wielkie pragnienie Ducha Świętego i wielkie pragnienie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I teraz przelećmy te pokusy pokrótce. Pierwsza pokusa. Ta pokusa dotyczy Synaju. Tego, co Izraelici otrzymali na Synaju. przypomnę te pokusy, czytając. Wtedy przystąpił kosiciel i rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz Jezus odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to, co należy rozumieć przez kamienie? Jezus daje odpowiedź w drugim zdaniu. Każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Początki Pisma Świętego Starego Testamentu to były dwie tablice dekalogu. Tam była streszczona historia wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Co więcej, w dwóch tablicach dekalogu, tak jak tam niektórzy z Was, mam nadzieję, czytali w mojej książeczce pod tytułem Tajemnica dwóch tablic. Te dwie tablice osobno to jest jedno wielkie proroctwo tego, czego Bóg dokona w Jezusie, w Bogu Ojcu, w Jezusie i w Duchu Świętym. Z dwóch tablic rozwinie się całe Pismo Święte. Jeżeli dwie tablice, to znaczy, że Bóg wejdzie w przymierze, wchodzi w przymierze na Synaju. I w związku z tym człowiek powinien się czuć spełniony, bo w Bogu otrzymał Ojca. W przymierzu Bóg się człowiekowi daje i wtedy już realizuje się herb Ewangelii Mateusza, twarz jakby ludzka. Dzięki przymierzu, dzięki temu, że Bóg Ojciec nam się daje, człowiek nie musi mieć pustego wnętrza, tworzony na obraz i podobieństwo Boga. Już ten obraz jest wypełniony żywą miłością Ojca. Ojciec jest już w dziecku. A największy głód, jaki mają dzieci, to jest potrzeba ojca, potrzeba matki. Dziecku dać do wyboru bogactwa świata i rodziców, zawsze wybierze rodziców jako najwyższą wartość. To tylko jak wydoroślejemy i w nas zacznie działać grzech pierworodny, no to się rzucimy na bogactwa świata, a nie ramiona Boga Ojca, który w Jezusie Chrystusie w sposób wyjątkowy się daje. Jezus powiedział: ja i Ojciec jedny jesteśmy. Nie ma innego Boga Ojca, Stwórcy, tylko taki, który się objawia we mnie w krzyżu i zmartwychwstaniu. I druga ważna myśl z Synaju. Dlaczego diabeł powiedział: powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem? Ty nie jesteś miłością. Ty jesteś twardy kamień. Ty nie jesteś miłością, skoro dajesz takie wymagania czy. No i trzeba powiedzieć, że ta pokusa odsłania przepaść między życzeniami, które Bóg Ojciec ma w sobie jako stwórca każdej istoty ludzkiej, a tym, co dzisiaj jest w świecie. Na ogół to się mówi tak: Bóg tak, ale przykazania, to ja się zastanowię. Raczej niektóre odskreślę, niektóre dopiszę. Ja będę twórcą przekazań. I tacy chodzą do kościoła i człowiek nieraz musi dyskutować w konfesjonale. Tak, nie, no, proszę księdza, to już przeżytek. No, wiadomo, o jaką sferę chodzi. Ta telewizja wszystkich rozgrzesza na prawo i lewo. Rozgrzesza dzień i noc. Zwłaszcza noc. Pierwsza pokus, pierwsze pragnienie Ojca, żeby znaleźć się w każdej ludzkiej istocie, bo Bóg, stwarzając człowieka, stworzył w człowieku miejsce dla siebie. I szabat, odpoczynek, oznacza, że przeżywaj przymierze, odnów przymierze, żebym ja mógł być w Tobie, a Ty we mnie. Żebyśmy się odnaleźli. Druga pokusa dotyczy Syjomu. Chciałoby się powiedzieć wieczernika, gdzie Duch Święty wstąpił i napełnił apostołów i tych, którzy tworzyli pierwszą gminę chrześcijańską. Czytamy. Wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni, rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, a jest też napisane: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga, nie będziesz Boga pouczał, co ma robić. To nie znaczy, że diabeł fizycznie brał Jezusa Chrystusa, przynosił. Nie, tylko dawał wizję. I oczywiście tutaj chodzi o czas Paschy, kiedy i z okolicznych narodów Żydzi przychodzili na Paschę i z całej Palestyny. Rzuć się z narożnika świątyni, spłyń z nieba, niech cię aniołowie zniosą. Wszyscy, brawo, mamy już Mesjasza. Rzuć się na to. Skocz z narożnika świątyni, pomijając samą świątynię. od razu w ruch. Co się za tym kryje? Też dwie rzeczy się. Skocz w ludzkie marzenia, pragnienia, które były wybitnie polityczne. To znaczy, teraz ruszymy przeciwko bojom, poganom. Nie będzie w tym nic miłości pięćdziesiątnicy. Skocz w marzenie, pragnienia. Wtedy będziesz idolem, będziesz bardzo popularny. Najpierw aniołowie cię będą nosić, a później ludzie będą cię nosić. A co robić? To my już tobie powiemy. Byleś udzielał nam wszechmocy. I druga bardzo ważna myśl. Skocz, pomijając świątynię. Już wam mówiłem o tym, że według Apokalipsy prawdziwą świątynią jest człowiek. Możemy na obraz i podobieństwo Boga. Zresztą możecie sięgnąć do pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 5, od wiersza 23, gdzie jest powiedziane, że człowiek to najpierw duch, dusza i ciało. Człowiek przez ducha jest stworzony do wspólnoty z Trójcą Świętą, ze swoim Bogiem. Przez duszę jest powołany do wspólnoty z ludźmi, a przez ciało do wspólnoty ze światem materii. Oczywiście przy tej pierwszej pokusie należało powiedzieć, że ponieważ Bóg wewnętrznie umarł, nie ma go tam, w związku z tym jest eksplozja potrzeb ciała. No i popatrzcie, reklamy czego dotyczą? Ducha ludzkiego, ciała. Żeby było piękne, wspaniałe, zdrowe. Ach, Bóg, pomij świątynię. A tymczasem nie ma rozwiązania problemów ludzkich, czyli we wnętrzu człowieka nie zamieszka Duch Święty. Serca człowieka pochodzą złe myśli i Pan Jezus wymienia całą litanię, co jest w sercu człowieka, grzechów. Dopiero wtedy, kiedy to towarzystwo będzie wymiecione przez Ducha Świętego i tam zamiast siedmiu grzechów głównych będzie siedem darów Ducha Świętego, dopiero kiedy serce człowieka będzie wolne od zła, a napełnione dobrem, dopiero problemy tego świata będą mogły być rozwiązywane poprawnie. Inaczej to się uprawia mit Syzyfa. Tak robią politycy, uprawiają mit Syzyfa, chcąc być idolami. Każda partia chce być idolem. Utopić tych, którzy są na górze, wyjść na ich plecy i bijcie na brawa. A my tu natychmiast cud zrobimy, natychmiast już teraz cud gospodarczy bez cudu serca. To jest to kłamstwo, które ciągle żyje, którego ludzie nie widzą i nie chcą widzieć. A po grzechu pierworodnym to człowiek sam siebie nie rozumie. Sam siebie nie rozumie. I chyba dwa tygodnie temu w niedzielę wracałem z dużego klasztoru do maleńkiego. Jakiś pan stoi pod tymi moimi drzwiami, wysoki, potężny mężczyzna. Czy ksiądz, czy można by chwilę porozmawiać? No, wygląda na takiego, co opuścił mury więzienne. Tak. Ale mówi, ja z pracy za granicę wróciłem. Proszę księdza, ja się zagubiłem, ja nie wiem, kim ja jestem. Ja się zagubiłem. Wróciłem z zagranicy, pokłóciłem się z całą rodziną, a dzisiaj od rana ponad 30 km idę pieszo na Świętuli. Dlaczego idę, to ja nie wiem. Ale może by ksiądz powiedział, co mam robić? A wierzysz w Boga, wierzysz. No to mów to, co mnie powiedziałeś, mów Panu Bogu. Zagubiłem się, nie wiem, co robić, to przyjdź. I przyjdzie, zobaczysz. A mówi, to dobrze. To dziękuję i tak świat jest. Albert Einstein powiedział, problemem naszych czasów nie jest bomba atomowa, ale serce człowieka. Tam jest bomba, tam jest. Nie miłość. Skocz, pomiń świątynię, nie uzdrawia ludzkiego wnętrza, pomiń źródło zła, problemów. A my stworzymy zamiast prawa krzyża, prawa miłości, przebaczenia, będziemy tworzyli tomy, tomiska prawa, i takie obręcze będziemy nakładali. Obręcze. O, tu przecieka, to tu trzeba tam te obręcz popić, żeby nie przeciekało. Nie próbuj z człowieka robić świątyni Boga. Druga pokusa. Nie próbuj, bo to jest trudne, kłopotliwe. Dobrze, teraz trzecia pokusa. No i znowu widzimy, jak daleko jesteśmy od tego, żeby nie słuchać tutaj diabła. Jaka jest przepaść między naszym rozumieniem, przeżywaniem chrześcieństwa, a tym wielkim oczekiwaniem Ducha Świętego, który chce się tylko w człowieku obecnić jako dobro, jako miłość, jako przebaczenie. Trzecia pokusa. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokój. Na to odrzekł Jezus, precz szatanie, jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz dawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz, nawet wtedy, kiedy ukrzyżujesz Jezusa Chrystusa, zbawisz świat. I objawisz, jak bezinteresowna, wielka jest miłość Boga Ojca. Ty, który wcześniej powiedziałeś, to jest kamień, to jest kamień. Udowodnij, że tylko Bóg ma serce, ma miłość, a ci, którzy mieli reprezentować Boga, nie wiedząc o tym, służyli demonowi. Pomij miłość z krzyża przy rozwiązywaniu problemów świata. W ogóle miłość, naturę Boga. Takiej góry, z której wysokiej góry, z którego byłoby widać całą ludzkość, to oczywiście nie ma. Chodzi znowu o wizję, o symbol. Ale w drugiej pokusie chodzi o udaremnienie misji Syna. Syn przyszedł powiedzieć światu, co, jak można ten świat uratować, zmienić. Nie dogadał się w ciągu 3 lat. Nie dogadał się. I dopiero z Golgoty, z wysokości krzyża, próbuje się w krzyżu dogadać z każdym. Świat jest zafascynowany siłą. Siłą. I marzy o tym, żeby były jak największe budżety na zbrojenia. Zbrojenia, armia. To wszystko jest niezgodne z tą trzecią pokusą. Wszystko stoi w poprzek z misją Syna. Dlatego wizji Daniela narody są porównywane do bestii. No takie bestie mieliśmy i po jednej stronie Polski, i po drugiej stronie Polski. Upiory. Religia, w której pomija się sedno Boga, które objawił Jezus Chrystus w krzyżu, rodzi ludzi upiory. Religie mogą być upiorami. Świat się fascynuje nie siłą Bożej miłości, ale siłą fizyczną. I znowu to samo stwierdzenie: przepaść. Jak powinno być, jak jest. I to na początku Wielkiego Postu, a my mówimy, no myślałem, ale tu by tego więcej skupienia może było potrzeba, a zupełnie nawet problemu sobie nie Kościół nie stawia poprawnie. Skąd to wszystko w człowieku i w rodzinie ludzkiej jest? O tym mówi pierwsze i drugie czytanie. Dramat grzechu pierworodnego. Tajemnicza śmierć. Śmierć ta fizyczna byłaby nawet wtedy, gdyby nie było grzechu pierworodnego. My byśmy umierali fizycznie. To nie o tę śmierć chodzi, że umrzesz, bo grzech pierworodny. Nie. To zupełnie o inną śmierć chodzi. Tak zwaną śmierć drugą. Śmierć w sferze ducha. Że nie kocham, nie akceptuję siebie, nie akceptuję tajemnicy Ojca, który stworzył ten świat. Nie kocham tak, jak Jezus w krzyżu kocha. Jedynie On nie był bałwochwalcą w stosunku do tego, co miał jako człowiek. Śmierć fizyczna byłaby, ale ona byłaby snem. Zasypialibyśmy w Bogu, w Jego miłości. Do czasu nowego, nowej ziemi, nowego nieba. Ta śmierć fizyczna teraz jest problemem, ponieważ jest śmierć ta druga u nas, ontyczna. Człowiek i świat przypomina wrak statku, który osiadł na mieliźnie, ale tak skutecznie osiadł na mieliźnie i teraz na mieliźnie maleńkie chwilowe wartości. Jak zgaśnie światło elektryczne, to wtedy liczy się każdy kaganek i ludzie walczą o te maleńkie wartości. Kiedy tam człowiek wewnętrznie umarł, nastąpił inny wybuch. Wybuch potrzeb ciała, seksu, dążenie do siły, bo wtedy nie będę się bał. No i pycha różnych idoli, zbawicieli z tego świata. Jeden zbawiciel, ale to nieprawda. Zbawiciel prawdziwy. W każdym narodzie, każdej społeczności mamy zbawicieli, którzy oczywiście zbawiają na zasadzie pseudorozwiązań. Jezus Chrystus jest lekarzem. Lekarz, jak czuje się bezsilny, jest dramat, to raczej nie ujawnia tego choremu pacjentowi. A niech sobie jeszcze spokojnie pożyje. Natomiast Jezus odsłania cały dramat człowieka i rodziny ludzkiej, ponieważ Jezus dysponuje Bożą mądrością, Bożą wszechmocą, żeby uzdrowić. Nie uprawia fałszywej gry. Rzecz w tym, On nas serio potraktował, żebyśmy my Jego serio. Czego sobie i Wam życzę. Amen.